Rozpoczynamy dzisiaj nasze dopołudniowe badania, które będą poświęcone symbolice narodu izraelskiego przedstawionej w drzewach. Ale pierwsze badanie będzie uzasadnienie tematu, czy w ogóle chciałbym, żebyśmy dyskutowali, czy w ogóle taki temat ma jakieś biblijne uzasadnienie. Dlaczego właśnie ten temat? Ponieważ zastanawiamy się nad Izraelem. Chyba całe nasze spotkanie tu będzie poświęcone, związane z narodem izraelskim. Jak zauważyliście, nuty, słowa do nut są raczej też w języku albo hebrajskim, albo związane blisko z narodem izraelskim. Dlatego chciałbym, żeby to badanie również jakby wokół tego tematu się rozwijało. Powszechnie wiemy, że najczęściej mówimy, że drzewo figowe przedstawia narod izraelski. Natomiast gdy głębiej się zastanowimy, to zobaczymy, że również inne drzewa też są w Biblii wymienione jako symbolizujące naród izraelski. Chciałbym, żebyśmy to badanie zaczęli od tego, czy mamy jakieś dowody na to, że w Biblii naród izraelski jest przedstawiony pod postacią drzew. Czy mamy w Biblii w ogóle jakieś dowody, czy Biblia w ogóle przedstawia drzewa jako zwykłe drzewa, czy też używa symbolu drzewa do określenia jakichś innych ludzi, narodów? Czy komuś się kojarzy jakiś werset, który by nas przekonał? Przyznam się, że mój sposób argumentacji już znalazł kilku przeciwników, z którymi musiałem stoczyć dyskusję, żeby przekonać. W ogóle taki temat, można się zastanawiać nad takim tematem. Czy ktoś ma jakiś werset, który by nas przekonał, że naród izraelski jest, albo inne jakieś osoby są przedstawiane jako drzewa?
Izajasza 5 rozdział, tak. 7 werset. Winnica zaiste Pana zastępów jest dom izraelski.
Czyli jako winnica. No. Winnica to jest co innego jak drzewo, to jest zespół drzew. To, dobrze, jeden werset. Ktoś, Lidziu, ty miałeś jakieś...
Król Nabuchodonozor, któremu śniło się sen o drzewie i prorok mu wytłumaczył, że tym drzewem to jest
ogień. W czwartym rozdziale proroka Daniela jest sen o drzewie i tłumaczenie tego snu, że ty, królu, jesteś tym drzewem. Czyli człowiek również może być przedstawiony jako drzewo.
No i też ta chyba słynna przypowieść do drzewa, związana z potomstwem Gedeona, które po prostu związane to było ze złymi ludźmi, którzy panowali tutaj, bo przypowie się o drzewach.
Czyli dziewiąty rozdział Księgi Sędziów, historia, która jest zwana przypowieścią albo bajką Joatama o drzewach. Zaraz może ją sobie później przeczytamy, bo ona też jakieś informacje nam wniesie do tego. Ale czy jeszcze jakieś mamy?
Jeszcze jest nie konkretnie o drzewie danym gatunku, tylko jak jest powiedziane, że wyrośnie różdżka z pnia Isajego, to też jest proroctwo o tym, że człowiek jest rośliną, jakby przedstawiony pod nazwą rośliny.
Pan Jezus jakby wyrasta z tego nawet pnia Isajego. Czyli pień Isajego albo ród Isajego jest jako drzewo przedstawione.
Czy to proroctwo Ozeasza, dziewiąty rozdział, dziesiąty werset?
To jest też ciekawe, może przeczytaj je.
Znalazłem Izraela jako winne grono na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym.
Czyli to proroctwo jest o tyle ciekawe, że nie tylko zwraca uwagę na samą roślinę, drzewo, ale na jego owoc. To jest... Za chwilkę, Zbiziu. To jest też ciekawe, bo my najczęściej, mówiąc na przykład o fidze, mówimy o drzewie, natomiast nie mówimy o owocach. Tutaj jest zwrócona to prawda nie na figę, ale na winorość i na oliwę i na owoc. Nie, przepraszam, jest owoc figowy akurat.
Owoc
figowy, czyli jest zwrócone uwagę, że ważnym jest w drzewie jest owoc. Krzysiu?
właśnie na temat owoców. 24 rozdział proroctwa Jeremiasza, widzenie proroka o dwóch koszach fig, które przedstawiają dobre figi tych, którzy zgadzają się pójść do niewoli, złe figi tych, którzy nie chcą iść do niewoli babilońskiej. Czyli tutaj też ta analogia do owocu drzewa figowego.
Ktoś jeszcze jakiś argument? Daniel.
17 rozdział proroctwa Jeremiasza jest powiedziane, że orzeł przyszedł, przyleciał i odciął także, oderwał kawałek cedru. Wiesz, cedru, i potem jest objaśnienie, że to przyciągnął król w wersecie 12. Dlatego mówił, to przyciągnął król babiloński do Jeruzalemu, zabrał króla, jego książąt, jego i zabrał ich z sobą do Babilonu. Wziął też nasienia królewskiego. Jeżeli to jest wierzchołek cedru, no to być może całe drzewo cedrowe to jest albo cały lud królewski, można powiedzieć, albo to jest cały Izrael.
Proszę.
To jest jeden werset powiązany z tym wydarzeniem, jak Pan Jezus czytał w świątyni słynne słowa proroka Izajasza, to następny werset ewidentnie nawiązuje do narodu izraelskiego jako drzewa sprawiedliwości. To jest po prostu Izajasza 61 rozdział. Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan. Te słowa, które Pan Jezus czytał, abym ogłosił miłościwy rok Pański, dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, i teraz werset trzeci. Abym sprawił radość płaczącym w Syonie i dał im ozdobne miasto popiołu, olejek wesela, miasto smutku, odzienie całe miasto ducha ściśnionego, i będą nazwani drzewami sprawiedliwości. Szczepieniem Pańskim, a będzie uwielbiony. Będą nazwani drzewami sprawiedliwości.
No stąd warto powiedzieć, że z tego wersetu się wzięło w instytucie i odważne sadzenie drzew dla sprawiedliwych.
Rozwój Izajasza 61 rozdział, trzeci werset.
Ewangelia świętego Łukasza 21 rozdział 29-31. Powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, że iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wierzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. To mówi do narodu izraelskiego, i inne wszystkie drzewa, to znaczy inne narody.
Ten werset jest bardzo często używany, ale on akurat nie mówi wprost, tylko jakby przez domysł możemy, nie wprost nazywa, że figą jest naród izraelski. Ale
Pan mówił do narodu izraelskiego.
Czy mamy jeszcze jakieś dowody na to, że jakieś inne wersety też ciekawe? Na razie ich nie zastanawiamy się nad nimi, tylko podajemy.
To jest szansa dla rogu Rzymian, gdzie wierzę, że my jesteśmy szczepieni
To będzie temat jednego naszego. No, czyli to jest argument, że.
Że może być głośnik.
Głośnik.
Że może być ten narod.
Czyli 11 rozdział listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł tłumaczy, że my jesteśmy szczepieni jako oliwa płonna w naród izraelski. Czyli naród izraelski przyrównany jest do drzewa oliwnego. Może odczytaj.
Będę dla Izraela jak rosa, także zakwitnie jak lilie, i zapuści to ziemię jak sokola, będzie jego rozrosnąć i będzie okazał jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Ozeasz 14:5-6.
Czyli do jakich drzew przyrównany był naród izraelski? Figa, oliwa, topola,
cedr,
winorośl. Czy jeszcze jakieś wersety ciekawe o drzewach? W ogóle nie.
Jeszcze 8 werset mówi o cyprysie.
Czyli jest to cyprys. Ja jeszcze znalazłem taki ciekawy werset z Nowego Testamentu, który dotyczy w ogóle nie może pewnych rodzajów drzew, ale w ogóle drzew, z listu Judy, pierwszy rozdział listu Judy, a 12 werset. Ci, co na świętych ucztach waszych z mazami, którzy z wami godując bez wstydu, sami się pacą, są obłoki bezwonne, które od wiatrów tami sam unoszone bywają, drzewa zwiędłe, nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione. Czyli taki przykład, że ktoś może być drzewem, które jest nieużyteczne i musi być wykorzenione. Czyli że drzewo może być wykorzenione. Proszę.
Też ogólnie, niekoniecznie o narodzie izraelskim, ale w psalmie pierwszym jest napisane o tym, który jest błogosławiony, który rozmyśla o zakonie pańskim we dnie i w nocy, który w zakonie pańskim ma kochanie jego. Trzeci werset mówi, albowiem taki będzie jako drzewo nad strumieniem wód wsadzone.
Czyli rodzaj drzewa nad strumieniem. Miejsca, gdzie rośnie drzewo. Dobrze, a jeszcze bym chciał, żebyśmy się może skupili, czy jakieś mamy wersety, które mówią, że drzewo musi przynosić owoce. Bo no, drzewo jest piękne i my lubimy patrzeć na drzewa. My jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do drzew. Myślimy, że drzewa to jest coś naturalnego, coś, co musi rosnąć i coś samo wyrośnie. Natomiast w Izraelu jest trochę inaczej. Żeby drzewo wyrosło, to trzeba dużej pracy i nie wszędzie te drzewa rosną, czyli drzewo samo w sobie jest już jakąś pewną ozdobą. Ale czy mamy jakieś wersety, które mówią o funkcji, prawdziwej funkcji drzewa, szczególnie owocowego?
Objawienie.
To jest Panem Jezusem, który przychodził po drzewa i pomimo tego, że nie było pora, jeszcze nie była pora na piśmie.
No myślę, że przy drzewie figowym tą historią się zajmiemy, ale przeklęcia drzewa figowego, bo nie przynosiło owoców.
Ja już sam taki ważny, który jest w każdej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział 19 werset, gdzie jest mowa o tym, jak Izraelici mieli podbijać ziemię,
tak.
To mieli oszczędzać drzewa owocowe. Szczególnego rodzaju piecze mieli mieć właśnie na temat tych drzew.
Czyli że ochrona nie tylko przyrody, w ogóle nawet w czasie wojny. Drzewo miało taką funkcję, że nie wolno go było wycinać, bo bardzo długo w tamtym rejonie rosło. Podaj może ten werset?
To jest piąta księga Mojżeszowa, 20 rozdział 19.
Czy jeszcze ktoś?
Ezechiel,
tak?
47 rozdział 12 werset. A nad potokiem wyrośnie na brzegu jego po obu stronach wszelkie drzewo owoce przynoszące, którego liść nie opada, ani owoc jego nie ustaje. W miesiącach swoich przynosi pierwociny, bo wody jego z świątnicy wychodzą. Przecież owoc jego jest na pokarm, a liście jego na lekarstwo. Podobny werset jest w objawieniu 22 rozdział Biblii.
Czyli to pokazuje, że w przyszłości jakby jest symbol drzewa, który rok wyrasta i przynosi owoc i ono jest użyte również w objawieniu w 22 rozdziale, a w drugim wersecie. A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota przynoszące owoc 12 raki, na każdy miesiąc wydający owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu.
Nie wiem, czy to jest przejaż, czy na 10:33. Oto Pan zastępów zetnie siekierą gałęzie korony, wybujałe będą ścięte, a wyniosłe ku ziemi pochylone. Potem toporem wytnie gąszcze leśne, a Liban padnie wraz ze swoimi wstaniami cedrami. Pan jest następny obóz, co istnieje w sobie.
Czyli, że cedry, ten werset jakby mówi, że cedry zostaną wycięte.
Tak, właśnie wtedy nie wiem, czy był stany, jak Szycie mówi o tym, że jest siekiera przełożona do wykorzenia drzewa.
O, właśnie, ciekawe wersje, może odczytaj.
Łukasz 3:9. Już siekiera jest przełożona do korzenia drzew, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i płodnie wyrzucone.
Czyli jakby, że Jan Chrzciciel mówi, że od drzewa oczekuje się owocu. Proszę, Sławek jeszcze nie mówił.
Z Nowego Testamentu Ewangelii Łukasza, 13 rozdział. Podobieństwo o drzewie figowym, gdzie ogrodnik po prostu oglądał drzewo i stwierdził, że skoro nie przynosi owocu, to należy po prostu wyciąć go, bo szkoda, żeby miejsce zajmował. Także cel, także zadanie takiego drzewa owocowego jest przynosić owoc.
Krzysiu.
No już o krzewie winnym Pan Jezus mówi, o krzewie winnym i latoroślach, ponieważ to nie jest cała winnica, tylko rozpatrywany jest jakby pojedynczy krzew, więc można to mówić, że jest to jakby roślina, drzewo. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 1-2 werset.
Czy jeszcze go musiał jakiś ciekawy? Jeszcze jeden werset taki znalazłem, może tylko taki luźno związany, ale też ciekawy, ślepy człowiek powiedział, który nie widział, mówił, że w Ewangelii Marka 8, rozdziała 24 werset. A on spojrzał w górę i rzekł, widzę ludzi, bo widzę, że chodzą jako drzewa. Czyli ludzie mu się, temu ślepemu człowiekowi tak jak drzewa wydawali. Nie widział ich twarzy, tylko przyrównał ich do drzew.
A tutaj jeszcze w psalmie 92, od 13, że sprawiedliwi nawet w sędziwości przyniosą owoc, przez tymi zielonymi będą.
Jeszcze o owocach jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, 43 werset. Zaczynając od 43. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało dobre owoce, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzewu, ani z czaka jarzyny, nie zbiera się winogron. No i tak dalej.
I ten werset jest o tyle ciekawy, że pokazuje znowu nam figę jako owoc i winorośl jako owoc. Ja tu chciałam, żebyśmy...
To taka historia, tylko że nie kojarzę tych dokładnie, że było drzewo przeznaczone do wycięcia i ogrodnik mówi, jeszcze poczekajmy, ja je
ona pomówi.
To jest o drzewie figowym, winna winnicy. To jest właśnie też ciekawe, że to drzewo figowe, ale myślę, że jak będziemy rozmawiać o fidze, to Resys będzie prowadził badanie o fidze, to tą historię wspomnimy. Czy jesteśmy przekonani, że drzewa mogą przedstawiać ludzi albo narody? Przekonały nas te wersety? Myślę, że tak. Ja wybrałem na tematy naszych badań trzy drzewa, bo o nich jest najwięcej. Wspomnieliśmy tu o cedrze, że Izrael może być jako cedr, ale ten cedr, tutaj Sławek przyznał, że cedry będą wycięte. Może coś wspomnimy, dlaczego jeszcze. Natomiast główne takie trzy drzewa, których jest najwięcej, abym powiedział bardzo dużo, to drzewo figowe, oliwa i winorośl. O tym mamy nie tylko pojedyncze wersety, ale całe fragmenty, rozdziały albo kilkanaście wersetów, które mówią nam, co te drzewa przedstawiają, że te drzewa jakby symbolizują naród izraelski, jakby w tych trzech drzewach najwięcej jakby jest ukazany naród izraelski. I dlatego myślę, że zastanowimy się na każdym badaniu o jednym drzewie i chciałbym, żebyśmy się zastanowili i o drzewie, co to może oznaczać i co to może oznaczać owoc tego drzewa. Natomiast być może, jeżeli to dotyczy Izraela, przynoszenie takiego owocu, to być może my jako duchowy Izrael też podobne owoce może musimy również przynosić. Czyli myślę, że to tylko nie będzie istotne dlatego, żeby patrzeć na Izrael, że on ma taki owoc przynosić, ale również na nas, że my podobny owoc może musimy również przynosić. To może wyjdzie z naszych badań. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali tą historię, która mówi o czterech drzewach. Tak zwaną bajkę Joatama albo przypowieść Joatama, która jest zapisana w 9 rozdziale Księgi Sędziów. Otwórzmy sobie 9 rozdział Księgi Sędziów i byśmy się chwilę zastanowili nad tym tekstem, bo on właśnie mówi o tych trzech drzewach, plus jeszcze jednym takim, które jest mniej przynoszące owoc. Może ktoś odczyta tą historię, może od pierwszego wersetu, żebyśmy przeanalizowali kontekst historyczny, do wersetu 16. Kto na ochotnika? Proszę.
Lecz Abimelech, syn Jerubbaala, poszedł do Sychem, do braci swojej matki i przemówił do nich i do wszystkich krewnych swojej matki tak. Zapytajcie się wyraźnie wszystkich obywateli Sychem, co jest dla was lepiej. Czy żeby panowało nad wami 70 mężów, samych tylko synów Jerubbaala, czy też żeby panował nad wami jeden mąż. Pamiętajcie także, żem ja ciało z ciała waszego i kość z kości waszej. Przemówili tedy bracia jego matki wyraźnie za nim do wszystkich obywateli Sychem tymi właśnie słowy i serce ich skłoniło się ku Abimelechowi. Powiedzieli sobie bowiem, brat to nasz. Dali mu też 70 srebrników ze skarbca świątynnego Baala, Berit i Abimelech zwerbował sobie za nie lekkomyślnych i zuchwałych mężów, którzy stanowili jego orszak. Następnie przyszedł do domu swojego ojca, do Ofry i wymordował za jednym zamachem swoich braci, synów Jerubbaala, w liczbie 70 mężów. Ostał się tylko najmłodszy syn Jerubaala i Jotam, gdyż się ukrył. Potem zeszli się wszyscy obywatele Sychem i cała załoga warowni i zgromadzili się pod dębem przy słupie, który był w Sychem, i tam obwołali Abimelecha królem. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garizim, podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie: słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy i Bóg słuchać was będzie. Zeszły się raz drzewa, aby ustanowić nad sobą króla, i rzekły do Oliwki: bądź naszym królem. Lecz Oliwka rzekła do nich: czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego: nurze, zostań ty naszym królem. Lecz drzewo figowe odpowiedziało im: czy mam zaniechać mojej słodyczy i mojego dobrego plonu, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do winorośli: nurze, zostań ty naszym królem. Lecz winorośl odpowiedziała im: czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły wszystkie drzewa do głogu: nurze, zostań ty naszym królem. A głóg odpowiedział drzewom: jeżeli naprawdę chcecie mnie namaścić na swojego króla, chodźcie, schrońcie się w moim cieniu, a jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z głogu i strawi cedry Libanu. Jeżeli wtedy w sposób godny i prawy uczyniliście to, że ustanowiliście Abimelecha królem, i jeżeli dobrze postąpiliście z Jerubaalem i z jego domem, i jeżeli odpłaciliście mu według tego, jak zasłużył.
Dziękuję. Czy ktoś by nam może przypomniał, czego dotyczy ta historia? Mamy opowiedzianą przypowieść. Przypowieść jest związana z wyborem pewnego człowieka na króla, który się obwołał królem, ale może ktoś by jeszcze coś więcej nam, co jest zapisane w innych rozdziałach, czego tu nie ma, dopowiedział. Czyj to był syn?
Gideon.
Czyli ten Jeroboam, to kto? To Gideon.
Tak.
Czyli to jest bardziej znane, z czego był znany Gideon? Może ktoś przypomnieć, z czym się sławił Gideon? Sławne czyny Gideona, sławne czyny.
Z tymi pochodniami w zwanach.
Tak, historia, gdy Gideon z czystoma ludźmi zaatakował armię nieprzyjaciela i wygrał to. Słynny sen, który miał znak, który żądał od Pana Boga. Czy ktoś jeszcze pamięta jakąś historię związaną z Gideonem? Próba wojska, słynna próba wojska, na której iluś tysięcy zostało 300, różne rodzaje próby. Co jeszcze? Jeszcze taki.
Runo mokra.
Tak, próbował Pana Boga. Jeszcze jakiś tak dają?
Zniszczył ołtarz Pana.
O właśnie, pierwszą rzecz, którą zrobił, to zniszczył ołtarz Baala. W nocy przeszedli i chyba jeszcze wyciął ten święte drzewo, ile dobrze pamiętam. Gaj wyciął. Czyli taka postać dość znacząca. I on miał 70 synów. Może jeszcze ciekawa historia jest taka z Gideonem związana, że po tych wyczynach, które zrobił, naród izraelski chciał go obwołać królem. Bo w tym czasie nie było króla w Izraelu. Byli sędziowie, ale on nie chciał być królem. No i gdy umarł, zostało 70 jego synów. No, miał trochę. Nawet 70. Nie,
70.
Jak 70 zabił, a jeden został, a jeszcze Alibert. No, 70 zostało.
Inny.
No,
70
podejrzewam, że 70 z jednej żony. Czyli 70 synów i po śmierci Gideona prawdopodobnie no ci synowie jak rościli sobie pretensje do władzy, jak sprawowanie jakiejś władzy. I przychodzi jeden z synów, który się nazywa założnicy, który się nazywa Abimelech, i on postanawia, że on będzie jednym królem. On przejmie sukcesję po ojcu. No tak to drzewiej bywało w pogańskich chyba narodach, że się konkurentów zabijało. I on w ten sposób postąpił, że zabił wszystkich swoich 70 braci i obwołał się królem. I na to najmłodszy z tych braci, który ocalał, przyszedł i opowiedział tą historię o drzewach, która ma być tematem naszego zastanawiania się. Może teraz spróbujmy się zastanowić,
czego uczy nas ta historia opowiedziana przez najmłodszego syna Gedeona, Jotama, albo Jotama, jak inni tłumaczenia. Co z tej historii możemy się nauczyć? Co ona nam, jakie przesłanie ona nam niesie? A może wcześniej, czy mamy jakieś pytania odnośnie samego tekstu? Czy jakieś pytanie nam ta historia opowiedziana o drzewach nasuwa?
Ja mam pytanie, czy szkolenie, jakie zgłaszano się do różnych drzew, czy sugeruje rangę, czy może sugerować ewentualną rangę, że
Czy coś ta kolejność sugeruje? Czy może nam tak coś kolejność sugerować? Pierw idą do oliwy. Czy ktoś miał jakieś myśli? Ja takiego pytania nie wymyśliłem. Ciekawe. Natomiast mam inne podobne. Czy ktoś ma jakieś...
Może dlatego, że olej służy do pomazywania na jakieś kurzące. Dlatego zaczęto od oleju. W ogóle słowo olej to jest szemen, a no tak przykładnie tłumaczą, że szem, haszem to jest to imię, czyli namazanie w imieniu Iluru Boże. W ogóle Abimelek to też jest ciekawa nazwa, bo to już jakby ojciec królów. A to jest ojciec.
Melek król. Czyli Andrzej sugeruje, że oliwa służyła do pomazania. No i z tym się może wiązać, że oliwa, symbol pomazania oliwy dotyczył również kapłanów, a często właśnie urząd kapłana był łączony jakby funkcję pewną królewską kapłani pełnili i mamy w Biblii ten symbol Mefizeteka, króla i kapłana. Być może to. Czy komuś jeszcze jakieś skojarzenia się nasuwają? Dlaczego pierwsza oliwa? To, czy to w ogóle ma znaczenie? Może to w ogóle nie ma znaczenia?
Nie pamiętam, w kulturze greckiej była tam legenda o Atenach, że bogowie konkurowali o to, który z bogów będzie zwierzchnikiem czy patronem Aten. Była konkurencja, że pamiętam, uderzył nieco tej, który miał Neptun.
Neptun, tylko inny.
Uderzył trójzębem w skałę i źródło powstało, natomiast Atena podarowała drzewo inne z Greką i Grecy jednak wybrali Atenę. To pokazuje, że obok wody oliwa, tłuszcz oliwny jest był traktowany w tych kulturach wschodnich tamtych jako jedna z absolutnie podstawowych rzeczy. No, w porównaniu do figi i wina, zdaje się, że figa stracająca cukru i wino, czy sok z winem, powiedzmy też cukier, ale wiadomo, że go się spożywało raczej w formie sfermentowanej, gdzie jakieś tam funkcje, nie wiem, oprócz przyjemności, jakie wino odgrywa rolę w odżywianiu. Może tylko jako lekarstwo ewentualnie. Być może to jest, jakieś stopnie być może tu widać, że oliwa jest najbardziej, proszę, uznawany za najbardziej podstawowy owoc, tylko owoc zboża pewnie pozwala człowiekowi przeżyć. Figa, na rocach figowych przypuszczam, że też z głodu by się nie umarło, gdyby mieć dostęp do figi. Natomiast już winogron...
No oliwa jeszcze dostarcza światło. Ja zauważyłem ciekawe, że dwa z tych owoców są użyteczne Bogu i ludziom. To jest ciekawe, że oliwa jest, bywa uczczony przez oliwę bywa Bóg i ludzie i przez winorość, przez figę Bóg nie bywa uczczony. Może znajdziecie jakiś argument, ale ja znalazłem werset, który mówi, że właśnie oliwę i wino składano Panu Bogu. W Nehemiasza, w 10 rozdziale 37, pisze tak. Nadto pierwociny cię z naszych podnoszonych ofiar naszych i owoce wszelkiego drzewa, moszczu i oliwy świeżej, aby przynosili kapłanom do gmachów Boga. I oliwa służyła w świątyni, była używana w świątyni i wino również było składane Bogu na ofiarę. Czyli oliwa była składana, wino było składane. Natomiast figa Nie znalazłem takiego wersetu, żeby do ofiar była używana figa. To też taka charakterystyczna rzecz tego modu. Czy jeszcze coś?
Do leczenia przodu.
Tak, figa była używana jako lekarstwo. Natomiast nie jakby do oddawania czci Panu Bogu. Te dwa drzewa, oliwa jako jeden z ważniejszych rzeczy do pomazania kapłanów, olejek był bardzo, bardzo istotny. Natomiast figa nie, czyli może to też sugeruje jakąś kolejność. Czy jeszcze ktoś może ma jakieś... Krzysiu?
Ta bajka Jotama nasuwa mi pewną analogię między tą historią a wyborem Dawida na króla przez Samuela, jak przyszedł namaszczać, to on według swojej oceny wybierał najpierw tych najzacniejszych, no i później skończył na pacholęciu Dawidzie, który tak na oko ludzkie może nie rzucał się w oczy specjalnie. I ta historia jest troszeczkę podobnie skonstruowana o tych drzewach i kolejny argument, ten kolący głuk dopiero na końcu do niego przyszli, także myślę, że można próbować się tutaj dopatrywać jakiegoś takiego stopniowania zacności tych drzew.
Natomiast w przypadku wyboru Dawida to stopniowanie było w odwrotną stronę. Tu jest
według Boga, ale
według ludzkiej oceny.
Zgadza się. Patrząc ludzkimi oczami, ludzie patrzyli na inne kryteria. Jakie to kryterium? Tutaj wydaje się kryterium jest zacności brane pod uwagę, pożytku, użyteczności. Myślę, że ta historia Joatama, jakby dzisiaj ją w prasie opisał, to wszyscy by powiedzieli, fajnie ten człowiek jakoś wymyślił, komentując naszą sytuację. Myślę, że sytuacja polityczna nie zmienia się do dzisiaj, że wybory tak samo wyglądają dzisiaj jak wtedy, że ta zasada jest, że ludzie zwracają się do pewnego osób, ale wybierają najgorszego zawsze. Proszę.
Bo tutaj Brzeski pisze, że wybrali nie głuch, tylko oset.
Oset.
A oset nie przynosi owocu. Jakiego takiego do pożytku, żeby się ludzie żywili, tylko on raczej kuje i jest nieprzyjemny właśnie. I zadaje rany. Kuje.
Czyli jakby to, co już zostało, jak już żadne to drzewo porządne nie chciało przynieść.
Tak, właśnie o to chodzi, że to nie tylko pożytku nie przynosi, ale wręcz w rolnictwie jest to szkodliwe i obojętnie, czy to jest bóg czy oset, to bóg na przykład jak zarasta gdzieś tam przy polach, to też jest.
Bóg przynosi owoce, takie cierpkie.
Ale cierpkie owoce i jest kujące.
A oset nie.
A Jezus jak mówi o fałszywych prorokach, mamy również zestawienie tych trzech rzeczy. Figa.
Podaj na miarę.
I oset. To jest Ewangelia Świętego Mateusza, 7 rozdział, od wersetu 15. Ja może przeczytam sobie dwa wersety. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was po dzieniu owczym, ale wewnątrz są wilcy drapieżni. Z owoców ich poznacie je. Jeżeli zbierają z ciernia grona winne albo z ostu figi, tak ci wszelkie drzewo dobre owoce dobre przynosi, a złe drzewo owoce złe przynosi.
Czyli
w tym wersecie mamy zestawienie tych samych...
Czyli Pan Jezus jakby podsumował tam historię Adamasz.
W ten sposób.
Skomentował. Czy jeszcze ktoś? Gosiu, czy te rozważania może nie przekonały nas do końca, ale pokazały, że w tym, że być może w tym coś jest, że te drzewa mają jakąś swoją zacność, że oliwa jest jakby najniezbędniejszym drzewem, później figa dla człowieka, dla życia człowieka, a wino dla niektórych, ale to ta kolejność jakby ostatnia, do funkcji życiowych, żeby żyć. Oliwa jest potrzebna, bo ona codziennie jest stosowana. Figa, którą też się można odżywiać, a wino dla przyjemności. Natomiast oset, czy głuk, coś, co jest niepożyteczne, złe, niedobre, nie przynoszące owoców. Pan Jezus też skomentował również, że nie przynosi żadnego owocu, szkodliwe.
Zabiera sobie, który tam nie ma, wcale tam go nie było.
Czy jeszcze jakieś pytanie do samej historii?
Proszę. Czy mnie jeszcze ten poszytek z wina interesował? Może przy winnicy, może było właściwie przy winnicy to rozważyć?
Nie, myślę, że pożytek jest istotny. Czy wino daje nam jakiś pożytek?
O winie dużo mówiliśmy, o winie, że jest zastosowane, bo zastanawiam się, jaką rolę, jaką rolę w odżywianiu, czy w ogóle w życiu człowieka może, czy powinno, czy nie powinno odżywać.
No, ciekawe, ja myślę, że w tej historii jest napisane, co wino daje, tylko przeczytajmy uważnie, a co oliwa, jaka jest różnica.
No. Rozwesela Boga przez ludzi.
Czyli rozwesela Boga i ludzi. Przez oliwę Bóg bywa uczczony, przez wino, rozwesela, jakby no, coś uwesela Boga i ludzi. To ciekawe, że my byśmy powiedzieli ludzi uwesela, jakby nie ten werset, to byśmy powiedzieli, że wino to raczej taki środek odurzający, ale tu pisze, że wino uwesela i Boga i ludzi. No, wino było składane do ofiar, było dolewane.
Ale czy to jest pożyteczna funkcja, że wino uwesela ludzi?
No, ten... Tu pisze, że...
Że należy czuć, jak zestawić nasze przekonanie na przykład o pijaństwie, o pitym towarzystwie w winie. Czy jest to pożyteczna funkcja, którą wino spełniło?
Umiarę.
No, księga Syracha powiada, wino dla ludzi jest życiem, jeśli pijesz, będziesz w miarę.
Nie, może zastanówmy się nad jedną. Co? Czym było?
Podróż Syracha 31-23.
Ja bym proponował, żebyśmy się spróbowali zastanowić, czym było wino w tych czasach, nie dzisiaj dla nas, bo ono jest czym innym troszkę, czym było wino dla ludzi tamtej epoki. Do czego służyło?
Jeden z powszechnych napojów, takich jak teraz nie wyobrażamy sobie życia bez Coca-Coli, bez herbaty, a tam właśnie takie, jaką funkcję spełniało wino, które było podstawowym napojem, które się używało do posiłku, nie tylko do zwasylania serca, ale tamtejszy człowiek miał do wyboru albo wodę, albo sfermentowany napój z owoców. Bo w sumie sok z owoców jest fermentowany, raczej nie miał szans zaistnieć, bo tak wydawało mi się, że nie można było go trwale przechować.
A to jest wiele rzeczy, które mi się kojarzą. Jedno, że wino mogło leżeć bardzo długo i się nie zepsuło. Nawet woda stępniała po pewnym czasie. Nie dało się nic innego przetrzymać przez długi czas, a wino tamte bardzo suche w klimacie, gdzie deszcz przez wiele miesięcy nie pada, było jednym z napojów, który mógł ratować życie jako napój. Bo było po prostu, a wody mogło już nie być. To jest jakby jedno, drugie, te cele zdrowotne, które były wspomniane. Wtedy jeszcze nie było zamrażarek lodówek ani innych rzeczy, które by konserwowały pokarmy tak długo. Wino mimo wszystko w tamtym klimacie, w tamtej rzeczywistości pozwalało jeść niektóre pokarmy, które nie były już takie świeże.
Druga sprawa, zapominamy, że nie wino tylko było jednym produktem winnego krzewu. Jaki był jeszcze inny produkt? Rodzynki. A rodzynki służyły do odżywiania się. Jak pamiętacie, jak żona Nabala poszła do sług Dawida, to załadowała figi i rodzynki na osły i poszła z tym, żeby no, przebłagać Dawida. Czyli było to pożywienie. Figa plus rodzynka. Proszę.
Jeszcze wino jest wspomniane przy okazji dziesięciny. Jednak widocznie jakąś przyjemność Panu Bogu sprawia, jak człowiek jakby w jego imieniu, że tak powiem, sprawia po prostu sobie przyjemność. Może to jest ta społeczność przy stole, może to jest po prostu błogosławienie Boga przez to, że my jakby przy
jakimś szczególnym posiłku, w szczególnym nastroju doceniamy to wszystko, co nam da, że to mamy od niego. I te przepisy są konkretnie opisane w 5 księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale. I tam od 22, to może tylko przeczytam, bo to lepiej powiedzą niż ja. Od 22. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z twojego zboża, wina i oliwy oraz pierworodnych twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga twego po wszystkie czasy. I jeszcze kilka razy dalej powtórzamy tym podaniem do zapisu.
To jeszcze albo Boga? Jeszcze albo wszystkim przemieczynym, właśnie w przypowieści Salomona, w rozdział pierwszy werset. Wino to szyderca, no trunek po prostu dla kłótnie. Nie jest mądry, kto się od niego zatarzy.
Pijaństwo nie było pozwalane.
To jeszcze z kaznodziei Salomona z 10 rozdziału, 17 wersetu. Błogosławionaś ty ziemią, której król jest synem zacnych, o której książęca czasu słusznego jadają dla posilenia, a nie dla opilstwa. Dla uweselenia gotują uczty i wino rozwesela żywot, ale pieniądze do wszystkiego to pomagają.
Jeszcze o puszczy wina miałem, nie skupiłem się, więc nie wiem, czy było to mówione. Mówiliście o miłosiernym Samarytaninie, a więc mowa o tym, że wino nie tylko było lecznicę do picia, ale także do zalewania ran. Jako środek dezynfekujący. I tam jest mowa o tym, że i oliwa, która i wino było do tego.
No, ciekawe, że oliwa i wino było jako lekstur stosowane.
A w pierwszym Tymoteusz, 5 rozdział i 23 werset, to też apostoł Paweł radził Tymoteusza, że pił trochę wina, nie tylko wody, bo miał problemy z żołądkiem.
Dobrze. No jeszcze nie mówimy, że świeży owoc z winogron jest też bardzo smaczny, prawda?
Też trochę oczyści.
Obfitość wina to jeszcze owoc błogosławieństwa. Jak Izaak błogosławi Jakuba, to mówi, można się tutaj. Jeśli da Pan Bóg wzrosty żywiański, skrzydłości ziemskiej, obfitość zboża i wina.
Jak do ziemi obiecane śpiewy poszli, to co przynieśli? To
wino na drodze.
Wino, że po prostu jest. I gram.
Jeszcze, jak już mówimy o wino, mi się skojarzyło tak na rzecz, że jak po raz pierwszy mamy wspomniane, jak Noe niestety nadużył wina, no to my sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest niedobre, ale tam właściwie nie jego samego spotkała kara, tylko jego syna, który tak jak gdyby nie wykazał zrozumienia dla tej przypadłości.
I Noe założył winnicę jako pierwszy.
Czy jeszcze coś daje, coś masz?
Znaczy, mnie kiedyś zastanowiło, wydaje się, kaszta przez sercu. Dieta, jaką stosowano na południowych Niemczech, że dieta mnicha obejmowała jedną miskę zupy dziennie, którą wierszy się spożywało, a cały dzień pracował i pali drewina dziennie. Także ja tak sobie teraz pomyślałem dziwnego, że mieli widzenia, ale ale z drugiej strony sobie myślę, jak to było możliwe, że to zupa była tylko i wyłącznie w łącznie wiarze, że nie było żadnego mięsa. Krótko, że jej doprawda, że tam średnia w wieku podobno była tych klasztorach o 30 lat. Także ta dieta nie wyniosła. Ale mimo wszystko byli w stanie na przykład przez 10 lat ciężko pracować, no bo nie mieli właśnie winnicy, wynawali i pracowali. Że być może ta szybka energia z alkoholu, ona też, wiadomo, że jak się z kur zejdzie, jest wychłodzony i tam trochę tego alkoholu do jakiegoś ciepłego czegoś doleje, to jest po prostu szybkie odzyskiwanie energii, bardzo alkohol daje szybką energię. Trzeba było dokładniej może przebierać jakieś lekarzy albo których mamy, jak to działa wszystko, ale coś takiego chyba jest, nie? Coś takiego typu, także może no to wino, bo ono jest obok oliwy i zboża, jako błogosławieństwa wymieniane, że jak te najważniejsze rzeczy są wymieniane, to jest wymieniane zboże, oliwa i wino. Te trzy, które są w ofiarach, no tu nie mamy akurat zboża, bo zboże nie poszły do zboża, ale
ale zboże do tego jako trzy te najbardziej żywotne elementy, wśród nich jest wino. To mnie zastanawia, w naszej kulturze wino takiej roli wygląda, aż nie odgrywa.
Po prostu mamy inne owoce, inne rośliny. Tam jedno z powszechniejszych. O ziemniaki. Może coś, żebyśmy przegrodzili, zaśpiewamy i dalej będziemy kontynuować badanie.
Była podana pieśń. 65.
Może przejdźmy do tej historii opowiedzianej przez Jotama.
A powody pieśni na Dostanie jest łatwo ulubiona pieśń Dariusza Grudnia, który na naszych pierwszych wszystkich grupowaniach bywał i zawsze do niej podawał jako była sposobność.
Nie tylko jego.
Patrzysz na świecie.
Minuta milczenia
wprawdzie. Ale on nie umarł.
Ale trzeba też wieść, może uchwałę podjęli, żeby.
Może go zaprosimy. Może byście już na następnym spróbowali pisemne zaproszenie dla nas.
Miał pisemne zaproszenie.
Ale oficjalnie. Może się
dobrze, przejdźmy do tej historii opisanej. Czego ona nas może nauczyć? Jakie jest przesłanie tej historii?
Tak, ja mam pytanie.
Pytanie, no to dobrze. Pytanie też.
No nie wiem, czy nie doczytałem, ale jakie jest rozbicie tej przypowieści historii? Bo tak nie było chyba, jak ta przypowieść podaje. Czy ktokolwiek pytał kogoś wcześniej o to, że ten był królem?
No, pytał. Zobaczymy. No właśnie, czy pytano kogoś wcześniej, czy ta historia miała taki przebieg, że jak tutaj jest powiedziane, że przychodzono do poszczególnych drzew. Po tym ostatnim to rozumie, chyba się rozumie co wcześniej, że ten osób to Abimelech. Darek pyta się, czy tak rzeczywiście przebiegała historia, że pytano się jakichś ludzi, czy chciano ich powołać na króla. No,
była propozycja, żeby sam Gedeon był królem, to on stworzył sobie król symbole tych trzech, że ten cały człowiek, ten cały władca, ale on mówił, on raczej wolał, żeby
Bóg 28 rozdział, 22 werset. Rzekli Izraelczycy do Gedeona: panuj nad nami ty i syn twój i syn syna twego, boś nas wybawił z ręki Madiańczyków. Na to odpowiedział im Gedeon: nie będę ja panował nad wami, ani będzie panował syn mój nad wami. Pan panować będzie nad wami. 8 rozdział, 22. Czyli na pewno do Gedeona się zwracano, aby,
ale podatki zebrał.
A podatki, no tak.
Właśnie i ten też właśnie taki wtedy mał, no nie wiem, czy mał ludny, w każdym razie taki znaczny etycznie jest Gedeona, który konstruuje epok, czy potok, jak to są tłumaczenia. To też jest jakiś taki wyznaczane, że ten jego czyn stał się źródłem dla całego jego domu. Być może w tej skromności, jednocześnie w tym czynie, który wynikał z tej skromności, to znaczy w zebraniu podatku i ulaniu posągu, czy skonsumowaniu obwodu, siła tajemnica bliższego losu jego rodu. Być może gdyby zdecydował się na władzę w Izraelu, być może inaczej by się potoczyły los jego rodu. Może twarda lęka, może prawe rządy dobrego człowieka by jakoś inaczej pokierowały losami tam.
Proszę, kto jeszcze?
Myślę, że błędem Gedeona było, że uczynił epody, bo był przecież uchwał czyniony, więc nie trzeba było rodzinowego. I że to było stało się, bo to się stało przedmiotem świętym i było błędem to, że miał wiele żon. założnicy i Lysynów. I to tak znaczy, było napisane, że król nie miał ich wiele żon. Gedeon nie był co prawda królem, ale ten błąd postawił, tylko jest napisane tylko 70 synów i wiele żon. I jeszcze założnicę, która urodziła tego Abimelecha. No i to było przyczyną, że ten jeden Abimelech zabił wszystkich jego synów. Tak jest ja. Proszę.
Pytanie na to, myślę, że ta prośba się, ta rajka się wypełniła całkowicie, bo rzeczywiście w tym wielkim sesji na świecie rozdziału 8, który był cytowany, że Gedeon nie chciał panować i ja powiedział, że ty nawet też nie chciał panować. Ja powiedział, że pan będzie panował, ale wydaje mi się, że pan też nie chciał panować na tym materiałem Cieta. Stąd ta historia może mówi o trzech drzewach. O oliwie, o oszczu, przepraszam, o oliwie, o widze i o winorośli. Bo pan nie chciał panować, bo oni byli na tyle źli, że nie chciał. Gedeon powiedział, że nie będzie, a synowie też nie będą. Więc właściwie oni mieli wyboru i postanowili wybrać tego czwartego. Ale że ono się, że ta cała historia się wypełniła, no to jakby finał jest najważniejszy, bo na końcu mówi i o tam, że a jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z głowy i sprawi zbandu. I ta nasza historia, kiedy tak naprawdę nastąpiło samo wyniszczenie, czyli najpierw po obywatele Cypem powołali o tam Abimelecha, po czym pokłócili się z nim, po czym Abimelech zniszczył ich, a on się sam wyniszczył też tam właściwie jakieś kolejne miasto. I to się stało, w całości się wypełniło.
Coś jeszcze?
Tak. Powiedział, że ta lekcja, że przypomnę, że nie miała tyle służyć za prorosu, jak i takich, które się kiedyś tam wypełniło, że odnosiła się do tego, że Gedeon odmówił. Może bardziej to była przypowieść, że najgorsi sprawują władzę. Znaczy najgorsi może nie, najbardziej kolczaści, także wycielnione. I tak jest do dzisiaj polityki, że ludzie, którzy mają swój zawód, którzy coś konkretnego robią, mówią, no to cóż, pójdę do polityki, tak jak nasz minister zdrowia. Zrobił wspaniałą robotę, był świetnym dyrektorem, zdecydował się na politykę. Zdaje się, że obniżył sobie swoją rangę, gdyby został szefem świetnego oddziału, który znakomicie funkcjonował, to byłby zawsze szanowany i uważany jako jeden z najlepszych fachowców na świecie w swojej dziedzinie. Także ten moment, w którym człowiek odchodzi do polityki, on jest właśnie taki, że gdzieś tego czaste elementy człowieka, który się czarł. I tak samo w społeczności naszej takie rzeczy się dzieją, że ci ludzie, którzy przynoszą pożytek, mają trudności ze sprawowaniem władzy, jeśli się taka by możliwość pojawiała. No, my nie wybieramy żadnej władzy, ale gdzieś tam czasami są problemy na przykład w społeczności, można tak właśnie powiedzieć, z poszukaniem kogoś, kto by reprezentował. Czyli okazuje się, że wielu braci mówi, no ja mam pracę swoją żółwową, mam ją. No i może też będzie tak, że jakiś kolczasty człowiek się zdecyduje na pełnienie tej funkcji, najchętniej od innych, jeżeli się w ten sposób szuka. Dlatego to jest lekcja taka najogólniejsza, że ludzie, którzy są pożyteczni, oni mówią, no ja mam swoją pracę, no cóż, dostałem tą pracę i będę się wynosił nad innymi drzewami, tam jak chuja, jak ktoś będzie tłumaczył trochę. No, nowy przykład. Będę się wynosił nad innymi drzewami, jak ja mam swoją klasę, a te kolczaste elementy jest szansa, że
samolubi się.
Tak, że one się dobiorą wtedy, jeżeli taka jest atmosfera. Może jest to taka lekcja, że jednak te owocowe drzewa powinny się mobilizować i przejąć taką klasę, bo inaczej ciemnie się dobiorą.
Jeszcze taką rzecz zauważyłam, że Gedeon tak naprawdę zamienił władzę na majątek. Bo on mówi, nie panować na panu nie będę ani ja, ani syn mój, ale dajcie mi każdy naucznicę swoje, złoto mi dajcie. I tak naprawdę on podbierał dość sporo tego złota, dość sporo tego majątku, a później to napisane. Później z tego wziął i zaczął sobie używać, czyli zaczął tu założyć pojmować różne najmniejsze żony, także też to jest jakieś takie zastanawiające, że władzy nie chciał, ale majątki tak, więc z nim też nie było tak wszystko.
To jeszcze mam takie pod pytanie, czy gdzieś w Biblii król, władca jest przyrównany do owocowego drzewa?
bo mówiliśmy o cedrze, to cedr to się charakteryzuje tym, że drzewo daje, jest potężny. Natomiast ciekawe, czy jakieś czy drzewo owocowe, czy jest jakiś król, Nabuchodonozor też był wielkim władcą, ale nie pisze tam, że to drzewo owoce jakieś dawało, tylko ptaki się chroniły w jego cieniu. Czy ktoś kojarzy jakieś, żeby drzewo owoce, gdzieś król jakiś był do... No ale to nie jest ziemski król. No, to jest dobry przykład, który moją teorię popiera. Bo mnie osobiście wydaje się, że lekcja z tej historii jest taka, że nie należy wybierać drzewa owocowego dla króla, bo zrobimy mu krzywdę, bo on nie chce tego robić, po prostu nie należy króla wybierać. Sama idea wybierania króla no nie była bożna, bo Gedeon jeszcze wykrzesał tą resztkę sobie, mówi, ja królem nie zostanę, chyba nie dlatego, że nie chciał, ale wiedział, że Pan Bóg sobie tego nie życzy. Pamiętacie, jak była historia, że wyboru pierwszego króla w Izraelu, to Pan Bóg się jakby nawet obraził na naród, że ja jestem przecież waszym królem. Co wam jest źle? Jakby król był powołany na życzenie ludu, nie na życzenie Boga. Że lud chciał mieć króla. Natomiast Pan Bóg mówi, po co wam król? Ja myślę, że dla mnie ta bajka to jest lekcją, że jak chcecie mieć króla, to będziecie mieli króla, ale to będzie zawsze bo on się do tego nadaje. Czyli lepiej jest króla nie mieć. Jakoś bez króla Izraelici funkcjonowali i się w miarę dobrze powodziło. Natomiast z królem bywało różnie.
Ja potrzebuję trochę szerszego komentarza, co znaczy być królem, bo są takie rzeczy, które wymagają pewnej koordynacji, wymagają kogoś, kto stanie na czele. Nawet nie mówiąc, że kto biskupstwa żąda pewnej takiej pracy, która czasami jest widoczna. Ktoś jest prorokiem, ktoś to jednak jest rzecz pożądana i są rzeczy, które trzeba by się zgłaszać. Nie mówiąc, nawet w kurze widzimy, może to być na tym, że najbardziej, że człowiek staje na środku. No jest jakiś dyrygent, to musi dyrygować. Czasami są takie sytuacje, gdzie jest wymagane, żeby ktoś stanął na czele.
Tak, ten może?
Ja tylko zadaję pytanie.
Nie
dlatego, ponieważ z tej bajki wynika jednoznacznie, że jest jakiś problem, więc trzeba sobie opieść, czym jest ten problem. Czy to po prostu chodzi o pracę, bo są jak gdyby ja tak już zaczynając odpowiadać na pytanie, to są jak gdyby dwie sfery. Jedna to jest taka w rzeczywistej pracy, bo zarządzanie czy dyrygowanie jest jakimś rodzajem usługi dla tych ludzi. A jest pewna forma reprezentacyjna, gdzieś taka właśnie, że jest się tym cedrem i nie wiem, być może, że w tych rejonach gdzieś trzeba szukać, ale ja po prostu potrzebuję tych...
Zaraz, tylko Darku, twój problem został rozwiązany, czy miałbyś coś do dodania jeszcze o tym problemie?
Ja widzę tutaj jednak pewną... dużą nieścisłość, jeżeli chodzi o historię i tą bajkę, bo dobrze, mamy Gedeona, to jest jedna rzecz. Pozostają dwa drzewa. Przy Gedeonu były wszystkie trzy drzewa, czy po prostu ktoś jeszcze zwracał się do innych dwóch przedstawicieli, do innych dwóch synów, którzy odrzucili. Poza tym z opisu wynika, że Abimelech po prostu, że zostało w ten sposób, iż 70 synów miało sprawować władzę jako sędziowie. Chyba na takiej zasadzie mieli rządzić właśnie ludźmi, jak to jest tam jeszcze w wersetach powiedziane. Natomiast nikt się nie zwrócił do Abimeleka, tylko on po prostu sam zdecydował, że on chce być królem. Także tutaj nie ma tej sytuacji, że ktoś pyta Oset, zostań nam królem. On po prostu postanowił, że ja zostanę królem, bo jest taka sytuacja, że jest szansa, że mogę zostać.
On zapytał ludzi.
No tak.
Tylko
Więc tutaj mój wniosek jest taki. Jeżeli patrzymy na przypowieści, to czasami przypowieści konstruowane są w taki sposób, żeby przekazały głównie jakąś naukę moralną, albo czegoś kogoś nauczyły, pozwoliły mu wysłuchać jakiś wniosek. Natomiast jeżeli nawet oparte są poniekąd na faktach historycznych, to ich treść może być zupełnie różna. Także gdybyśmy na przykład próbowali rozważać, czy to ma jakieś znaczenie, proszę, wydaje mi się, że nie, że ta bajka była skonstruowana po prostu, by przenieść jakiś wniosek. Tak. I dodatkowe elementy są dowolne w tej bajce.
W stosunku do tego postu to też chciano, żeby było. Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim czasie.
Tylko myślę, że ta bajka przedstawia pewien mechanizm powstawania władzy. Ludzie nie poszli do Abimelecha, ale jeżeli by oni nie chcieli, żeby został królem, to by królem nie został. Tak się mówi, że ktoś objął królestwo, że ktoś na przykład siłą narzucił panowanie, ale tak de facto to panowania tak naprawdę to się nie da siłą narzucić. W większości przypadków ludzie dopuszczają, że taka forma panowania jest. Jeżeli ci obywatele by się sprzeciwili, żeby Abimelech nie został nad nimi królem, no to kiepsko by mu było żądać, zostać tym królem. Czyli każda władza musi mieć jakąś akceptację społeczną, mniejszą lub większą. Jeżeli przykład Gandhiego jest, gdy zaczęli po prostu wszyscy się władzy stali nieposłuszni, to nic nie jest w stanie ludzi zmusić, trzeba by wszystkich pozabijać. No chyba połowę zabić, no to wtedy ludzie... Ale to nie jest tak proste, żeby królem być, no trzeba jednak mieć tą akceptację. I w owym czasie w Izraelu była to rzecz nowa, bo sąsiednie narody miały królów, natomiast Izraelici króla nie mieli. Mojżesz nie był królem, Jozue nie był królem. Czyli myślę, że pytanie Daniela jest bardzo takie sensowne. Czym się różni władza królewska od władzy sędziowskiej? Czym się to różni? Jakie elementy na to wpływają, że na przykład sędzia nie był królem, a no, jakieś funkcje pełnił? Czy jest jakaś... Tu ten problem poruszyli. Już.
Sądzę, że przynajmniej częściowo, w dużej części odpowiedzią na to pytanie, żeby sobie zdefiniować różnicę czy rozgraniczenie pomiędzy władzą królewską, a pomiędzy funkcją usługiwania, przewodzenia, organizowania jest tym, co prorok Samuel odpowiada polecenia Bożego narodowi krajowskiemu, którą nie życzyli sobie wyrajadać, zacytuję sprawę. To jest pierwsza samorządowa ustna może od 9. Przecież teraz usłuchaj głosu ich, a wszakże oświadcz się jako najpilniej przed nimi i oznajmij im prawo króla, który nad nimi ma królować. A tak Samuel odniósł wszystkie słowa pańskie do ludu, który go prosił o króla. I mówi: toć będzie prawo króla, który królować ma nad wami. Syny wasze wraz będzie, osadzi nimi wozy swoje i poczyni je z nimi, a będą jeden przed wodem jego. Poczyni też sobie z nich pułkowniki nad tysiącami, rotmistrze nad 50, poczyni z nich oracze ról swoich i żeńce, żniwa swego i te, którzy by robili rysunki wojenne i potrzeby dowodów jego. Córki też wasze powierze, by gotowały rzeczy wonne i były kucharkami i piekarkami. Pola też wasze i winnice wasze i oliwnice wasze, co najlepsze powierza, rozda sługą swoim. Przytem zasierków waszych i winnic waszych będzie brał dziesięciny, a rozda je komornikom swoim i sługom swoim. Także sługi wasze i dziewki wasze i młodzieńce wasze co najgrzeczniejsze będzie brał i osły wasze powierze i wróci do roboty swojej. Z bydła waszego dziesięciny będzie brał, a wy będziecie niewolnikami jego. I będziecie wołać miałanego dla króla waszego, którego sobie obierzecie, a nie wysłucha was Pan Bóg miałanego. Widać wyraźnie, jaki był przepis na króla. Ten przepis jest, powiedziałbym, taki, jak to dobrze ująć, przywłaszczający, takie może słowo. Czyli ten ktoś, kto nawet siłą, czy z przepisu zawłaszcza część naszych dóbr, czy to dóbr materialnych, czy to dóbr duchowych, no to jest przepis na króla. Natomiast jeśli ktoś usługuje nam, pomnażając nasze dobra duchowe, czy nawet dobra materialne, to jest naszym przewodnikiem, organizatorem, przywódcą, nie jest
król. Czyli król to jest instytucja.
Instytucja, która nas pozbawia naszej własności.
Nie ma wody.
No to może problem, to dlaczego ludzie, teoretycznie wydaje się, że ludzie nie powinni chcieć króla. No bo jeżeli ktoś nam coś odbiera, a drugi robi to za darmo, to ja powinienem tego wybrać, co mi to robi za darmo. Dlaczego się ta potrzeba króla w ludziach zrodziła?
To znaczy potrzeba króla która się zrodziła w sercach Izraelitów, jest wyraźnie opisana. Chcieli być tacy generałowie.
No to zazdrość, ale czy jest jak...
Nie,
przykład.
Tam była historia taka, że sędziowie jak gdyby przerywali dawać sobie radę.
Czy na pewno synowie Samuela dali sobie przykład?
Nie dali tacy jak ojcze.
Ludzie nie chcieli, natomiast ja sądzę, że też ludzie chcą mieć przywódcę, chcą mieć władcę. Trochę z lenistwa. To jest tak na takiej zasadzie, że nie wiem, mogę zamówić taksówkę, żeby mnie zawiodło i zapłacić gdzieś, czyli pozbyć się, zrezygnować z części swojej własności, a mogę sam iść na piechotę, czy skorzystać z innego narodu, czy jakkolwiek. Wydaje się, że ludzie są skłonni zapłacić, zrezygnować z swojej własności, licząc, że dobrze na tym wyjdą, ale najczęściej dobrze na
tym
nie
było. Proszę. Właśnie.
Dobrze na państwie postawienie państwa, proszę. Już jest zgodą się na ograniczenie swoich praw.
Proszę, mów, że tak jak śpiewasz. No, fajnie, jak jest.
A ograniczenie
to takie ciekawe, że to jest usta.
Tak, mówię, że to jest podobny mechanizm jak postawienie państwa. Jak postawienie państwo, ludzie godzą się na ograniczenie swoich jakichś tam praw, części praw, po to, żeby wspólnie stworzyć jakiś organizm, który jakby reprezentuje, jakby chroni i tak dalej. Nikt z nas. Jak my widzimy, że sąsiedzi okradają, to nie wiemy, że tych sąsiadów idziemy razem przypędzać ludzi, bo to nie na policję, bo po to mamy tą policję, pocina do podatki i tak dalej. To jest bardzo podobny mechanizm. Niech ktoś coś za nas załatwi i reprezentacja jakaś nasza coś tam będzie robiła, my będziemy, godzimy się jakby na to. Myślę, że to bardzo podobny mechanizm.
Czyli sytuacja podobna była, wyobraźmy sobie, w narodzie izraelskim. Sobie ładnie pracują, winnice zakładają, a nagle nieprzyjaciel napada, stoi u bram.
No,
co się działo w tym systemie sędziowskim? Jak to funkcjonowało?
Powszechne ruszenie.
No, ale trzeba
było... się objawił, albo nie.
Chwilę, powszechne ruszenie. No, ale ktoś musi stanąć, do kogoś się trzeba zwrócić. Ktoś tą armię musi zorganizować, chociażby gdzie się spotkamy, no nie? W którym miejscu się zgromadzimy, żeby stoczyć bitwę. No teraz do kogo się zwrócić? No trzeba było szukać jakiegoś... No ale trzeba było szukać jakiegoś autorytetu moralnego. No kto jest tym autorytetem? No były, no ale trzeba go było szukać. On akurat może wtedy przy polu pracował.
Sam się rodził. Znaczy, ufność Boga polegała na tym, żeby wierzyć w to, że w razie potrzeby znajdzie się człowiek, który tych ludzi zgromadzi i obroni. Że ta władza sędziowska była władzą zadaniową. To znaczy, że było zadanie obrony, to się znajdował człowiek i znajdowały się pieniądze i ochotę, żeby pospolite ruszenie zadziałało. Natomiast doszli do wniosku, że faktycznie będzie mieć armię zawodową. I powiedzmy, no, z takich innych przykładów, że jeżeli wygodnie jest na pewne rzeczy nie robić samemu, tylko scedować część naszej pracy na kogoś i za to zapłacić, bo nas na to stać, bo wytwarzamy więcej dóbr, że zarabiamy więcej niż wydajemy, no to wiesz, tworzymy instytucję jakąś, która te potrzeby zaspokaja, ale ona wymaga wtedy koordynacji stałych pracowników, którzy wymagają opłat. Oni sami tworzą następnie swoją strukturę, tak jak tu jest opisane, bo to ja nie czytał, że on ma swój słup, że otacza się dworem, że to wszystko zaczyna puchnąć po prostu stopniowo, aż dochodzi do takiego momentu, że jest potrzebna rewolucja. Więc to jest prawo króla, ale z naszej wygody, jak się wolimy, żeby ktoś się zajął naszymi staruszkami, niż sami się zajął, to po prostu niestety siłą rzeczy musi zadziałać prawo króla.
Ja myślę, że to ma miejsce nawet dzisiaj, że prawdziwa ufność Boga polega właśnie na tym, że się znajdzie sposób, znajdą się ludzie, którzy pomogą, którzy coś zorganizują, którzy coś zrobią, a nie na tworzeniu instytucji, bo sami wiemy, że czasami instytucja jest przeszkodą, bo spowalnia pewne sprawy i utrudnia nawet. Natomiast tak mi się wydaje, że do tej pory poleganie na Bogu właśnie polega na tym, żeby się nie martwić za dużo organizacji, tylko żeby działać.
Czyli przykłady sędziów pokazywały, że bez króla można było zorganizować i armię, i obronę.
Tylko więcej wysiłku. Więcej ufności w Boga.
Znaczy wymagało większej pewności zdecydowanie.
Poszczególny
to. Gdyby to się tak odmownie nas nazywało, żebyśmy tworzyli społeczeństwo obywatelskie, jakieś tego jakieś czynnego uczucia, ale to nie widzę, że nie ulega, że że tak coś musiał się poczuć odpowiedzialny również za
sąsiadę. A tak to odpowiedzialny był król, no to nie mój problem. Król niech się martwi w przyszła wojnie. Czy Daniel coś jeszcze?
Nie, no jestem ciekawy jeszcze.
No,
z innego punktu widzenia, bo tak myślałem, że w sumie Polska miała przez długi czas ustrój podobny taki do tego sędziowskiego. No w sensie, że król nie posiadał na przykład stałej armii, tylko było pospolite ruszenie. I chyba to się jakby uznaje za przyczynę słabości Polski tam w pewnym okresie czasu, że jakby to ten bezwład był tak duży i ta... Brak tego scentralizowanego zarządzania i scentralizowanego ośrodka, który by bronił, rządził i tak dalej, był taki, który paraliżował właśnie kraj w niektórych sytuacjach. Oczywiście to jest...
Królem czy patronem dla Polski nie jest niestety...
No właśnie, nie tylko mój mogę jeszcze?
Proszę.
To... Ale tylko dodał to, że nie oszukujmy się, jeżeli jest jakiś silny organizm, chyba jakiś, no nie wiem, firma albo właśnie państwo z silnym przywódcą i realizuje jakieś sobie wytyczone cele, to już tym ludziom w tym państwie to zdecydowanie, no nie wiem, czy lżej, no, ale łatwiej, albo z zewnątrz to wygląda, że to jest no, dużo skuteczniejsze działanie. No jakby tak popatrzeć na naszą społeczność, to nie za bardzo właśnie śmiać się tak skutecznie. Tak właśnie ani tej pracy nie widać na zewnątrz. No właśnie nie ma tego przywódcy, który by wziął pociągnął, ja idźcie tam, idźcie to. Ale zauważcie, że są społeczności, które są właśnie scentralizowane, mają silnego przywódcę religijnego i efekty takie jakby medialne na zewnątrz no są zdecydowanie no bardziej takie namacalne, rozpoznawalne.
I stąd moim zdaniem była tęsknota do Izraelitów, że patrzyli, że te pogańskie kraje są doskonale funkcjonują. Jak najazd na nich jest.
Ten
pogląd.
To myślenie właśnie, no, że patrzymy na innych. Ale biorąc pod uwagę Izraela, jeżeli Bóg by im nie pomógł, to nie wiem jakie wojska by mieli i tak by nic nie zrobili. No właśnie.
Także mówisz
sobie ziemię.
Michał.
To chodziło jeszcze o dobre samopoczucie trochę, no bo tak sobie wyobrażam, że ci sąsiedzi, którzy napadali tylko od 300 lat, to mieli taki przypad, że w ogóle jesteście za państwo. To żadne państwo nie jesteście, ani nie jesteście tak naprawdę razem ze sobą. Niby jesteście z jednego rodu, jesteście niby rodziną. Wszyscy, a tak naprawdę chyba żadnemu sędziemu się nie udało w ogóle zadać całego tak naprawdę. Całych tych pokoleń, bo tak zbieram to jakieś wojsko z kilku pokoleń, tak? Natomiast kwestia jest, to taka, że oni mówili sobie, to nawet jakimś państwo nie jesteście. Tutaj przyjechaliście, rozbiliście trochę namiotów, coś wbudowaliście i tak dalej, a z wami można to robić to chcemy. No i później się tak to obrócili. Z drugiej strony, jak patrzę na tą bajkę, to mi się zdaje, to mi się trochę przypomina trochę przypowieść z Nowego Testamentu o wierzy słudze. Trochę, że generalnie jak jest dobra organizacja, to znaczy, że jak te drzewa mówiły o tym, że no, nie chcą się wynosić, chociażby trzeba się wynosić nad innymi drzewami, prawda? Ja mam swoją robotę do wykonania. Teraz... I teraz kwestia jest taka, że nawet jeżeli ktoś mówi, że jest postawiony nad czymś, to nie zawsze jest postawiony nad innymi ludźmi, tylko ma swoją określoną wolę działania. I teraz jak jest chór, to tam te rzeczy, które przeczytaliśmy z pierwszej księgi Samuelowej, tutaj już nie mówią o tym, że on ma do wykonania robotę. I to jest taki trochę sztuczny w ogóle twór. Bo się wybiera spośród ludzi kogoś, kto właściwie co? Jest najlepszy, ale w czym? No nie ma żadnego człowieka, który jest najlepszy, ale wszystkim. Który by wszystko potrafił jak najlepiej wykonać, prawda? Więc to jest jakiś taki, tak z tego punktu widzenia patrząc, taki trochę dziwny, sztuczny twór, jak mówiliśmy, instytucjonalny czy reprezentacyjny. A tak naprawdę to w takim zdrowej społeczności, czy na przykład tutaj na górze jesteśmy, to ty, że tutaj stoisz, prowadzisz tą społeczność, nie tylko czy ty jesteś nad nami, w sensie rządzisz, czy wynosisz się ponad nami, tylko masz określoną robotę, jesteś postawiony nad nami,
określonym celu. I tak jest. Jest wiele osób, które jest postawione nad swoją społecznością w określonych celach. I to jest tak się, jeżeli dbam o tą społeczność, to się zdarzają ludzie, którzy tak jakby dostać tych środków pracy. Stawienie nad kimś, a nie w sensie władzy, tylko w sensie do określonego celu. Władzę, że do określonego celu.
Czyli do naszej społeczności jest dowodem, że funkcjonowanie nie musi być oparte na organizacji. Funkcjonujemy 25 lat bez formalnej organizacji.
Wolno, że jak się
rozumie. Do tego sprowokować.
Tak, no się nazywa królowanie, król i reszta jakby podstawą tego jest posłuszeństwo władzy. Posłuszeństwo, gdzie nie trzeba się zastanawiać, myśleć, rozważać na tym, jak czynić. Jest król, ma głowę, niech myśli, stworzą ustawy, a my będziemy posłuszni. Podobnie było z zakonem. Zakon, gdy był dany, to ludzie przestawali myśleć. Zakon tak precyzyjnie wszystkie czynności określał, co czynić, czego nie czynić, co jeść, czego nie, kiedy pracować, kiedy nie, jak robić, jak nie, że nie wymagało pomyślenia. Wystarczyło być posłusznym. I tu jest, zdaje mi się, pokazanie szkodliwości systemu posłuszeństwa. Że człowiek powinien myśleć, tworzyć, a nie być ślepo posłusznym.
Ostatnia wypowiedź.
Z drugiej strony, żebyśmy też nie byli zrozumieli, że jak jest król, to jest źle, a jak nie ma króla, to jest dobre systemy. Czyli jakby taki podział. No bo Pan Bóg, skoro Pan Bóg w tym sensie poczuł, że go zdradzono, że lud chce króla, ale nie było tak, że Pan Bóg odwrócił się i powiedział, że chcecie tych królów, tutaj wybierajcie, a nikt nie chce mieć coś wspólnego. Bo ci wielcy królowie, Dawid, Salomon, Pan Bóg razem z nimi działał i Pan Bóg w nich jakoś tam objawiał to też, co chce przekazać. Także to nie jest tak, że Pan Bóg zupełnie odrzucił tę formę i powiedział, że ja w ogóle tutaj nie chcę nic, tylko powiedział, to będzie może dla Was gorzej, ale ja dalej z Wami mogę być, jeżeli ten król będzie chciał być mi posłuszny, to niech on będzie trochę inaczej, ale będzie tak.
Czyli też Trybunalski też jest akceptowany.
Bo też to jakoś zaakceptował. To nie
jeszcze taka końcówka tu jest, że jeżeli już kogoś wybierzemy, jeżeli się zdecydujemy na kogoś, to niestety, ale pociąga to pewne konsekwencje za sobą, że musimy się poddać temu komuś i pogodzić się, no, pogódź się i nie za bardzo wtedy protestować, no bo sami żeśmy sobie wybrali. A...
Co prawda z tym królestwem to jest taka sytuacja, że jest taki werset, który mówi, że będzie, za onych czasów będzie jak za dawnych czasów, że będę mam dawał sędziów. Królowie nie będą tutaj ziemscy, tylko będą, król będzie i 144 tysiące, to nie będą królowie wybierani do ziemi. Natomiast na ziemi, wydaje mi się, będą sędziowie. Ale myślę, że ta bajka nas kilka rzeczy nauczyła. Może jeszcze nie skończyliśmy tego badania, może to jeszcze pobudzi do jakichś rozważań. Natomiast czas się nas już skończył. Jutro na badaniu będzie prowadził reżis. Będzie to badanie o drzewie figowym. Wszystkie historie o drzewie figowym, wszystko to, co widzę, będzie jutro i myślę, że jeszcze w tych badaniach będziemy powracać do pewnych elementów tego, co dzisiaj badaliśmy.